Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich serdecznie. Tak sobie wyliczyłem, że już 13 raz w tym roku, ale mam nadzieję, że ta 13 nie będzie pechowa. Zresztą my jako lud Boży nie wierzymy w pechowość tej liczby, nawet jeżeli ona spotyka się z piątkiem, tak jak dzisiaj to się stało. Ale mam gorszą niedogodność, że nie mam obok brata Detzlera, którego mógłbym powtarzać. Łatwiej zawsze powtarzać myśli po kimś, nawet jeżeli trzeba je przełożyć na inny język, niż samemu mówić coś, co będzie miało sens i korzystne będzie dla słuchaczy. No ale jakieś notatki przygotowałem, więc myślę, że wspólnie uda nam się przekazać te myśli, które chciałbym razem z braterstwem rozważyć w dniu dzisiejszym. Także i mój temat, tak jak brat Rysio wcześniej mówił, ku pokrzepieniu serc będzie skierowany do serca, ku pokrzepieniu serca bardziej niż umysłu. Ale żeby serce pokrzepić, umysł musi czuwać, musi odbierać to, co jest przedstawiane, inaczej pokrzepienia też nie odniesie, bo prawda i duch prawdy to jest to, czego szukamy, ale prawdę oceniamy umysłem, a ona swego ducha także wnosi. Postanowiłem, żeby dzisiaj przedstawić temat, wykład, który zauważyłem z doświadczenia w zborach, w których już go wygłaszałem, jest właśnie takim pokrzepieniem serc. Przepraszam te zbory, które go słyszały w czasie moich wizyt u nich, ale tak wnioskuję, że to jest mniej więcej jak 5% zgromadzenia obecnego, a z geograficznych względów do ogromnej większości braci nigdy nie dojadę z usługami, bo jeździmy w miejscach tam, gdzie raczej mieszkamy. Zatem jedyna okazja, aby to, co pokrzepiło innych, mogło także pokrzepić tych, do których nigdy nie będę mógł dojechać. Zatem temat nasz dzisiejszy będzie nazywał się mocą doskonałą w słabości. Moc doskonała w słabości i będzie oparty na doświadczeniu apostoła Pawła. Taki wyjściowy werset to 2 Koryntów 12:9, który nam będzie przyświecał przez cały temat i wokół tego skupimy całe nasze rozważania. W tymże wersecie 2 Koryntów 12:9 mamy odpowiedź Boga na prośbę apostoła Pawła, aby jego cierń, jego bodziec, który mu dokuczał, wiemy, że był to bardzo słaby wzrok, został mu usunięty. I wtedy Bóg w tymże wersecie mówi do niego: dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonuje się w słabości. I wtedy Paweł mówi, że będzie się raczej chlubić w swoich słabościach, aby w nim mieszkała moc Chrystusowa. I ten temat jest skierowany do każdego z nas, kto jest obciążony różnymi niedomaganiami. Wszelkiego rodzaju fizycznymi, umysłowymi, chorobami codziennego życia, trudnościami, jakie mamy w naszym codziennym życiu. Każdy z nas ma jakiś bodziec, ma coś, co go boli, tak jak bolało Pawła. I to jest, nie ma znaczenia, czy jest to takiego czy innego rodzaju niedogodność. Bodziec, cierń. Coś, co dokucza, co przeszkadza w codziennym życiu. A co Bóg jakoś nie usuwa z naszego życia, tylko mówi do nas, tak jak do Pawła: dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonuje się w słabości. Zechcemy zrozumieć odpowiedź Boga do Pawła, dlaczego on mu takiej odpowiedzi udzielił. Zechcemy zrozumieć radość i zadowolenie Pawła, który potem stwierdził, gdy to zrozumiał sam, że będzie się chlubić tych słabości, że chciałby nawet mieć ich więcej, żeby w nim mieszkała moc Chrystusowa. Myślę, że będzie to korzystne dla nas wszystkich, bo Paweł jest przykładem tego, z czym my wszyscy się zmagamy. Różnego rodzaju bodźce, ciernie, które z rządzenia Bożego są nam dane, towarzyszą i Bóg jakoś, nawet jak gdy go prosimy o to, nie bardzo je chce usuwać. Chciałbym na wstępie powiedzieć, że ten czasownik, który tutaj jest oddany jako moc moja wykonuje się w słabości, to greckie teleio, które można tłumaczyć różnie, ale wszystkie mniej więcej tłumaczenia są wokół tego samego wątku. No i tak, to ten czasownik po polsku można oddawać jako dokonać, wykonać, uskutecznić, urzeczywistnić, wypełnić, dojść do doskonałości, do dojrzałości, do zupełności i do pełni. Te ostatnie tłumaczenia są, myślę, wydaje najwłaściwsze. Dojść, doprowadzić do doskonałości, do dojrzałości, do zupełności, do pełni. Bo ciekawa jest odpowiedź Boga wobec dla Pawła: moc moja wykonuje się albo doskonali się w słabości. Co on tutaj tak naprawdę mu powiedział? Myślę, że światło na to, odpowiedź, na myśl Boga w tej odpowiedzi rzuca nam Paweł, ten Paweł będzie nam dzisiaj służył wielokrotnie, w liście do Rzymian w 5 rozdziale, a w wersecie 20 interesuje nas druga część tego wersetu. Paweł mówił na wstępie, że zakon nastąpił po to, żeby grzech obfitował, lecz gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała, tym bardziej, tym więcej. Gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska tym więcej, tym bardziej obfitowała. Jest to bardzo ciekawe stwierdzenie Pawła. Ono pokazuje boski sposób działania wobec nas, grzeszników. Na pewno nie chodziło Pawłowi o to, że Bóg błogosławi grzesznika za jego grzech. Gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Na pewno nie chodzi o to, że Bóg błogosławi grzesznika za to, że on grzeszy. I im więcej grzeszy, tym więcej błogosławieństw sobie od Boga zapewnia. Na pewno nie jest to myśl Pawła, bo to byłaby myśl bluźniercza. Myśl Pawła jest taka, że gdzie się grzech rozmnożył, kogo grzech dotknął głębiej, bardziej, dziedzicznie. W życiu go spotkały różnego rodzaju rzeczy, które z powodu właśnie tego grzechu osłabiły go, wniosły do jego życia ciernie i bodźce, które kłują go od wielu lat, nieraz całe życie. To tam, gdzie więcej tego grzechu się rozmnożyło, tym więcej łaski Bożej. Bóg więcej pomaga i interweniuje tam, gdzie ktoś jest grzechem bardziej dotknięty, gdzie jego słabości są większe niż u innego brata czy siostry. Zatem Bóg, ten tekst pokazuje nam, że z odpowiedzi do Pawła, Bóg chciał mu powiedzieć, że moc moja wypełnia do słabości, doprowadza je do zupełności, do pełni. Czyli to, co ty możesz, Pawle, gdybyśmy chcieli to tak rozszerzyć, tą odpowiedź, to, co ty możesz, Pawle, z siebie dać, to jest pewna jakaś część tego, co w ogóle jest możliwe do wykonania. Tobie brakuje z powodów twoich słabości, w tym przypadku szczególnie tego wzroku, który był dla niego bardzo uciążliwy, jeszcze to wykażemy, jak bardzo mu to dokuczało w życiu, ty z powodu tego słabego wzroku masz pewne trudności, których inni nie mają z tego tytułu. Ale ja, wiedząc o twoich słabościach, wyrównam moją łaską, moją mocą to wszystko, czego ci brakuje. Dostaniesz ode mnie więcej pomocy, niż gdybyś dostał, gdyby ten twój wzrok był dobry. Czyli Bóg swoją mocą wyrównuje nasze słabości tak, żeby powstała pewna całość. To, na co nas stać jako grzesznych, upadłych ludzi, ilekolwiek by to nie było, czy to 20, czy 50, czy więcej procent, całą resztę do pełni 100% Bóg jest w stanie uzupełnić swoją mocą, żeby nam wyrównać tę niedogodność, jaką bodziec albo cierń wprowadza do naszego życia. I w ten sposób powstaje pewna całość. Bez względu na nasze słabości możemy cieszyć się tymi samymi przywilejami, co każdy inny, brat czy siostra. Zatem ci z nas, którzy myślą, sądzą, że są bardziej dotknięci, na przykład fizycznie, przez to, że mają chorób więcej, albo są w charakterze w jakiś sposób bardziej, mają większe trudności, są bardziej w umyśle mniej rozwinięci i myślą sobie, że mają z tego tytułu trudności, których inni nie mają. I to prawda, bo grzech nierówno dotknął każdego z nas. Ale też trzeba powiedzieć, że nierówno każdemu z nas Bóg pomaga. Bóg z nas pomaga każdemu tyle, ile jemu brakuje do tej zupełności. Bo tutaj powiedział Pawłowi, moc moja doskonali się w słabościach, a jak widzimy, należy to rozumieć jako, że wyrównuje, doprowadza do pełni. Zatem każdy z nas ma równe szanse wygrać w swoim poświęceniu. Czy startuje z niższego poziomu i ma trudniejszą drogę, czy z wyższego poziomu i ma krótszą i łatwiejszą drogę. Temu, kto startuje z niższego poziomu i ma trudniejszą drogę, Bóg bardziej towarzyszy, bardziej mu pomaga. A temu, kto startuje z wyższego poziomu, ma łatwiejszą drogę, Bóg pomaga odpowiednio mniej, bo on nie potrzebuje tyle pomocy. Zatem, jeżeli my z siebie damy wszystko, co możemy, możemy być pewni, że bez względu na stan, w jakim jesteśmy, Bóg całą resztę uzupełni. Tak powiedział Pawłowi. Gdy Paweł to zrozumiał, to ucieszył się w swoich słabościach. To też na koniec wykładu pokażemy, to jaka to korzyść, mieć słabość i boską moc, która będzie nam w tych słabościach pomagała, niż odwrotnie, być silnym i nie mieć boskiej mocy, która by nam pomagała. To pierwsze rozwiązanie jest lepsze. Być słabym i mieć Boga do pomocy, niż być silnym i być bez Niego. Warto zauważyć, że taki jest boski sposób postępowania. Bóg zawsze wchodzi, ingeruje w naszym życiu dopiero wtedy, kiedy my nie możemy czegoś dokonać. Zauważmy to nawet na przykładzie Jego postępowania Jezusa w czasie życia tutaj na ziemi. Taki przypadek jak wzbudzenie Łazarza z grobu. Nasz Pan wielką mocą, boską mocą, modlił się o tą moc do Boga, dokonał czegoś wielkiego, prawda? Podniósł z grobu człowieka, który od paru dni już nie żył. Tego człowiek nie mógł dokonać, boska moc mogła i to zrobiła. Ale gdy się przygotowywał do wywołania, wyprowadzenia Łazarza z grobu, to co najpierw powiedział do ludzi, żeby odsunęli kamień. Pojawia się pytanie, dlaczego on tego kamienia sam nie odsunął swoją boską mocą? Przecież to byłoby nawet bardziej widowiskowe, gdyby ten kamień nagle się odsunął i wychodził Łazarz, prawda? Ale nie, ludzie mogli ten kamień odsunąć, wobec tego on tego nie uczynił. Wchodzi tylko tam, gdzie człowiek nie może. Wyrównuje słabości człowieka, żeby powstała całość. Albo wzbudzenie z grobu córki Jaira. Też dziewczynka, znaczy nie z grobu, prawda, ona jeszcze nie była w grobie, ale ze stanu śmierci, dziewczynka nie żyła, wobec tego Jezus ją wzbudza do życia i mówi co? Pierwsza rzecz, o której powiedział do nich, żeby ją nakarmili. To nie mógł ją wzbudzić tak, żeby była pełna sił żywotnych? Pierwszą rzeczą, jaką ona potrzebowała po wzbudzeniu z tego stanu śmierci było nakarmienie jej, pożywienie, bo to mogli dać ludzie. Wobec tego Jezus nie zrobił tego, co mogli zrobić z łatwością ludzie. I tak działa Bóg w naszym codziennym życiu. Myślę, że problem nasz z poświęconych często bywa właśnie taki, że my za dużo liczymy na boską pomoc. My uważamy, że On powinien nam pomagać bardziej, niż On jest gotowy to czynić. Czyli zaniedbujemy to, co my możemy zrobić własnymi siłami, czego On od nas oczekuje. Tej doskonałości, na jaką nas stać. Często my zostawiamy zbyt duży margines na pomoc Boga, licząc, że On nam pomoże tam, gdzie my sami możemy i powinniśmy. I On wie, że my możemy i powinniśmy to sami zrobić. My tego nie robimy często. I tu jest to pole nieobsadzone, gdzie ani nie działamy my, ani nie działa boska pomoc. I wtedy tym on należy tłumaczyć nasz częsty brak postępu przez długie lata. Gdybyśmy dali z siebie wszystko, Bóg całą resztę dałby i mielibyśmy stały postęp w poświęceniu. Przyjrzyjmy się teraz przypadkowi Pawła, który, jak sądzę, został w Biblii opisany właśnie po to, żeby służyć nam, którzy mamy różne ciernie, różne słabości, różne bodźce ciała, jako przykład. Przykład tego, jak powinniśmy się z tym zachować, jak powinniśmy to traktować, jak z tego korzystać. W przypadku Pawła wiemy, był to słaby wzrok, jako pozostałość po spotkaniu z Panem na drodze do Damaszku. Przez pewien czas Paweł znosił ten bodziec i cierń w spokoju. Myślał sobie, że jest to kara za jego wcześniejsze prześladowania, wobec tego w pokorze znosił ten problem. Ale po pewnym czasie zauważył, że jest to dla niego tak ciężkie, że przeszkadza mu w jego życiu, jego służbie dla Pana. Pewnie sobie myślał, ile byłbym bardziej skuteczny w służbie dla Pana, gdybym ten wzrok miał lepszy. Przecież to jest ewidentna korzyść także dla mnie jako apostoła, żebym miał ten lepszy wzrok. I jak wiemy, trzykrotnie Pana prosił, żeby ten wzrok mu wrócił. Żeby pokazać, że Paweł lekkomyślnie nie zwrócił się do Boga z prośbą o oddanie, przywrócenie mu wzroku, to zobaczmy, jak ten problem był wielki dla Pawła. Mamy dowody biblijne na to, że była to rzecz bardzo poważna w jego życiu. Nie mógł sobie pomóc okularami, tak jak ja w tej chwili, żadnymi szklami kontaktowymi, jak inni, którzy wolą szkła od okularów, bo takich rzeczy nie było. Musiał żyć z tą wadą, a nie była ona delikatna i lekka. Nie wiem, ile było to minus, ale zaraz zobaczymy na przykładzie tego, co możemy w Nowym Testamencie znaleźć, że była to poważna sprawa. W liście do Galatów w 6 rozdziale, a w wersecie 11, Paweł się przyznaje, że napisał ten list do tego zboru sam. Jedno krótkie zdanie. Widzicie, jaki długi list wam napisałem ręką moją. Z tego wniosek, że innych listów nie pisał ręką swoją. Używał sekretarza. Dlaczego używał sekretarza, któremu dyktował? No bo problem ze wzrokiem miał taki, że pisanie jemu sprawiało trudność. List do Galatów jest listem raczej średnim, raczej do grona tych małych się zalicza. A on pisze tutaj, że bardzo długi list, mówi, napisał. Długi list, bo pisał pewnie go bardzo dużymi literami. Zresztą Biblia ukraińska, jak przekonałem się we Lwowie, nie mówi, że napisał długi list, tylko że wielkimi literami, wielkimi bukwami go napisał. Także tamten przekład nawet zdradza, jaki był to problem tego, dlaczego ten list był długi. Nie z powodu treści, ale bardzo dużych liter. Kto ma Biblię, a nie zamknął jeszcze jej, to może się cofnąć do 4 rozdziału, a wersetu 14 i 15. I tam mamy dowód kolejny na to, że była to poważna sprawa z jego wzrokiem, a jednocześnie przykład ogromnej miłości braci w tymże zborze dla Pawła. A pokuszenia mego, które było w ciele moim, nie lekceście sobie ważyli. Tak czytam 4 rozdział 14 i 15. Aniście nim nie gardzili, ale żeście mnie jako anioła Bożego przyjęli jako Chrystusa Jezusa. Jakież wtedy było błogosławieństwo wasze? Pyta tych braci. Albowiem wam daję świadectwo, iż gdyby było to możliwe, dalibyście mi, wyłupiwszy oczy wasze. Bracia w zborze w Galacie tak widzieli problem Pawła i tak mu współczuli w jego problemie słabego wzroku, że byli gotowi oddać mu swoje oczy, gdyby to było możliwe. przeszczepić, wyjąć i oddać Pawłowi. Może dwóch braci by to zrobiło? Każdy z nich dałby je po jednym oku? Sam miałby jeszcze jedno? Widziałby coś? A Paweł miałby dwa dobrze działające oczy, ale nie było to możliwe. Skoro ci bracia w zborze w Galaciach tak bardzo się użalili nad Pawłem, to na pewno nie był to problem, że Paweł z odległości 200 metrów nie widział numeru autobusu, prawda? Była rzecz o wiele bardziej poważna. I mamy jeszcze jeden dowód na to, nie już wprost bezpośrednio stwierdzony, ale sugestię należy taką wyciągnąć po tym, co już wiemy o jego wzroku. Zobaczmy Dzieje Apostolskie 23 i pierwszych 5 wersetów. Tam jest przypadek, kiedy Paweł był aresztowany, przeprowadzony przed grupę osób i osądzany za swoje czyny. A Paweł, pilnie patrząc na oną radę, rzekł: mężowie bracia, ja ze wszystkiego sumienia dobrego chodziłem przed Bogiem aż do dnia tego. Wtedy Ananiasz, najwyższy kapłan, rozkazał go tym, którzy przy nim stali, bić w twarz, powiedzmy, żeby było ładniej. Wtedy rzekł Paweł do niego: uderzy cię Bóg ściano pobielana i ty siedzisz, sądząc mnie według zakonu, a rozkazujesz mnie bić przeciwko zakonowi? Zatem ci, którzy tam stali, rzekli: najwyższemu kapłanowi Bożemu złorzeczysz? Na co Paweł: nie wiedziałem, bracia, że był najwyższym kapłanem, bo napisano: książęcie ludu twego złorzeczyć nie będziesz. Pojawia się pytanie, dlaczego Paweł nie rozpoznał osoby, która kazała go uderzyć w twarz? Przecież on był w tych kręgach wychowany. Od najwyższego kapłana, który kazał go uderzyć w twarz, brał listy uwierzytelniające, żeby prześladować chrześcijan, a teraz nagle nie wie, kto to jest najwyższy kapłan, kto to z nich jest. Najwyraźniej problem był taki, że w tymże pomieszczeniu, gdzie oni byli, była grupa osób, ktoś z tej grupy powiedział, żeby go uderzyć w twarz, a Paweł, mając słaby wzrok, nie widział, która ta osoba powiedziała. Z tego wniosek, że miał problemy z odróżnianiem twarz osób, nawet jeżeli był z nimi w jednym pomieszczeniu. Także to wszystko układa się w jedną harmonijną całość, że Pawła wzrok był bardzo, bardzo słaby. Myślę, że gorszy niż mój bez okularów. Doskonale Paweł przy tym wiedział, że Bóg z łatwością mógł ten wzrok mu przywrócić. Tym bardziej, i znowu Dzieje Apostolskie, kto mam Biblię, a nie zamyka po cytatach, to może znowu tylko cofnąć do tyłu na rozdział 19 i wersety 11 i 12. Nie lada cuda czynił Bóg przez ręce Pawłowe, tak iż na chorych przynoszono chustki albo przepaski od ciała jego i odchodziły od nich choroby i duchy złe wychodziły z nich. Paweł wiedział, że Bóg może mu wzrok przywrócić? Paweł wiedział i widział, doświadczał, że przez niego inni byli leczeni za pomocą jego chustki. Być może Paweł nawet niejednemu człowiekowi przez swoją chustkę, którą przesłano, wzrok przywrócił. A tutaj nagle on sam ledwo widzi. Jak w takiej sytuacji czuł się Paweł? Możemy sobie tylko wyobrazić. Najlepiej sobie wyobrazić, wstawiając siebie na jego miejsce. Gdybyśmy my byli na jego miejscu, jakbyśmy się czuli, mając wzrok, który nie pozwala nam rozpoznać osób, a jednocześnie leczyć wzrok innym osobom, które cierpiały na to samo. Nic dziwnego, że Paweł, nie rozumiejąc jeszcze tego, co w końcu zrozumiał i co jest naszym dzisiejszym tematem, odważył się Boga prosić o usunięcie tejże wady i to trzykrotnie, o czym mówi w wersecie 8, tym poprzedzającym. No i Bóg mu odpowiada w wersetem 9, prawda? Dosyć masz na łasce mojej, a wobec moc moja wypełnia, doprowadza do doskonałości. Już tak to tłumaczmy, bo taka jest myśl głębsza Boga. Dlaczego Bóg tak odpowiedział? Są dwa powody tej odpowiedzi, obydwa zechcemy rozważyć. Powód pierwszy to taki, że wszyscy poświęceni, Paweł, także i my, złożyli siebie na ofiarę na śmierć. Weszli na drogę samozaparcia, na rzecz Pana, prawdy braci, do czego zresztą Paweł sam zachęca w 12 rozdziale, prawda, w wersecie 1, żeby ofiarować swoje ciała ofiarą żywą. Jeżeli ktokolwiek z poświęconych prosi o rzeczy doczesne, a zdrowie należy do rzeczy doczesnych, to tak jakby prosił o częściowy zwrot ofiary, którą uczynił na rzecz Boga. Bo skoro ofiarowaliśmy Bogu wszystko, czym jesteśmy, całe nasze człowieczeństwo, z tym, co mamy, czym jesteśmy, co możemy mieć w przyszłości, także nasze zdrowie, no to Bóg teraz decyduje, jakie ono jest. Jakim ono jest. Nie możemy teraz prosić, żeby to, co ofiarowaliśmy Jemu, było inne niż ono jest. Bo byłoby to prośbą o częściowy zwrot, przynajmniej częściowy zwrot naszej ofiary i równałoby się przynajmniej utracie częściowych korzyści duchowych, jakie Bóg przewiduje nam udzielić przez ten cierń, przez ten bodziec, który jest w naszym życiu obecny. gdyby nas posłuchał i nas zabrał na ten bodziec, nie miałby możliwości, albo nie miałby tak dobrej możliwości, powiedzmy, udzielenia nam korzyści duchowych, które on przewidział. Dla Pawła też przewidział pewne korzyści duchowe, które przez jego słaby wzrok chciał mu przekazać. Dlatego uznał, że nie należy mu tego ciernia zawierać. Mamy biblijny dowód na to, że tak jest, bo w psalmie 106, a w wersecie 15 możemy przeczytać następujące słowa. To znowu druga część tego psalmu w polskich bibliach nie jest najlepiej przetłumaczona. Angielskie biblie dają to lepiej, nawet ukraińska biblia też dobrze to tłumaczy. U nas troszeczkę nie tak, ale zaraz odczytam, jak to być powinno. Psalm 106, werset 15. I dał im, czego żądali, wszakże zesłał pustkę do ich duszy. Albo inaczej, ale chudością napełnił ich duszę. Ten werset pochodzi, jest aluzją, ten psalm jest aluzją do zachowania Żydów, prawda? Którzy pamiętamy, że domagali się różnych rzeczy, prawda, mięsnych i tak dalej w czasie podróży. Gdy dostawali to, czego chcieli, to utracili na tym duchowo. Ściągali na siebie różne doświadczenia duchowe. Wobec tego, jeżeli gdybyśmy byli bardzo natarczywi w naszych prośbach do Boga i gdyby Bóg w końcu usłuchał naszych próśb o rzeczy doczesne, o które my prosimy, bo czasami tak czyni, żeby nam udzielić pewnej lekcji, żeby nam zobaczyć, że nie zaufaliśmy Mu i że nie cieszyliśmy się z tego, co On nam udzielał, że chcieliśmy właśnie tych mięsnych przypraw, tych różnych czosnków i tych różnych innych dodatków i Bóg może chcieć udzielić nam lekcji przez zrealizowanie tego, tak jak Żydom czasami udzielał to, co go nachalnie prosili. Ale konsekwencją jest utrata duchowych korzyści. Dał im, czego żądali, ale pustkę zesłał do ich duszy, albo dosłownie chudością napełnił ich duszę. Taka jest cena. To powód pierwszy, dla którego Bóg tak powiedział. Poświęceni złożyli siebie na ofiarę i nie powinni prosić o zwrot nawet częściowy tejże ofiary. Bóg, gdy oni tę ofiarę realizują, daje im to, co to jest korzystne dla nich w ich poświęceniu. I tak przechodzimy do drugiego tematu, do drugiego powodu, właśnie związanego z tym pierwszym, z tą końcówką, o co przed chwilą mówiłem. Niektóre rzeczy doczesne byłyby dla nas przeszkodą do otrzymania i rozwinięcia duchowych łask. Byłyby utrudnieniem do szukania najpierw Królestwa i sprawiedliwości Jego. To Bóg wie i to On decyduje, co byłoby w konflikcie z naszym poświęceniem, naszym duchowym rozwojem i dlatego pewne rzeczy nam doczesne daje, a innych nie daje. Gdy tak się zdarza, że jego decyzja nie jest zgodna z naszym odczuciem, że czujemy, czy wypowiemy to, czy nie wypowiemy, czy tylko sobie pomyślimy, że chcielibyśmy, aby inaczej Bóg pokierował sytuacją i naszym życiem, to pamiętajmy, że to tylko stary Adam tak chciałby czegoś innego. Ten nowy nie powinien, ale jeżeli ten stary Adam jest tak mocny, a ten nowy tak słaby, to często właśnie on zwycięża i nie jesteśmy zadowoleni z tego, co Bóg nam w życiu udzielił. Na tym polega cała filozofia poświęcenia zresztą, że oddajemy się Bogu, zawierzamy Mu we wszystkim i akceptujemy, i to z radością, wszystkie rzeczy, które On nam kieruje, które nam urządza, ponieważ ufamy, że On wszystko organizuje tak, żeby to było dla naszego ostatecznego dobra i zwycięstwa w Królestwie. Nie po to, żeby nam dobrze było na ziemi przez krótkie lata naszego życia, ale żeby nam było dobrze w Królestwie, które nie będzie miało końca. Także tą myśl należy podkreślić i dobrze zauważyć. Bóg daje nam to z doczesnych rzeczy, także zdrowie w to wchodzi, co sprzyja naszemu rozwojowi duchowemu, a zabiera, usuwa z naszego życia. I to też zdrowia dotyczy. To wszystko, co jego zdaniem nie sprzyja naszemu duchowemu rozwojowi. Od nas oczekuje tylko współpracy w postaci przyjęcia, jak mówiłem, jak najbardziej radosnego, na ile to tylko możliwe, gdy są to rzeczy niekorzystne dla cielesnego człowieka, przyjęcia radosnego jego woli taką, jaką ona jest. Paweł w końcu zrozumiał ogromną duchową korzyść, jaka płynęła z jego słabego wzroku i z tego, co się wiązało z tym, że on miał ten bodziec i ten cierp. Potem już nie chciał, żeby Bóg go usuwał, ale cieszył się tymi różnymi słabościami. Bóg mu pozostawił ten słaby wzrok nie po to, żeby zaszkodzić Pawłowi, ale żeby mu pomóc. I tak samo jest z każdym z nas. Wszystkie nasze ciernie są nam obecne, towarzyszą w naszym życiu dlatego, żeby nam pomóc, a nie żeby nam zaszkodzić. Spójrzmy na nie w ten sposób. Czemu miała służyć taka pomoc w przypadku Pawła? Bo mówiłem na wstępie, że będziemy chcieli zrozumieć, co to Pawłowi miało przynieść. Dla każdego z nas są to inne bodźce, inne ciernie, inne korzyści, no bo każdy jest inny i potrzebuje innej obróbki. Żeby zrozumieć przypadek Pawła, co też jemu miało to, w czym miało to jemu dopomóc, wracamy do podstawowego naszego tekstu, 2 Koryntów, 12 rozdział. Ale nie już nie 9 ten werset, tylko od początku sobie odczytamy pierwszych 7 wersetów. Paweł opisuje, jak gdyby swoją, krótko w krótkich słowach opisuje swoje życie i daje nam wskazówkę, czemu go to spotkało. Wprawdzie mi się chlubić nie jest pożyteczne, mówi na początku tego rozdziału. Jednak przejdę do widzenia i objawienia Pańskiego. Mówi, że nie jest rzeczą najlepszą się chwalić, ale powie o paru rzeczach, które ma z objawień i widzeń Pańskich. Znam człowieka w Chrystusie przed 14 laty. Jeśli to się działo w ciele, to nie wiem, czy oprócz ciała też nie wiem, Bóg wie, który był zachwycony aż do trzeciego nieba. To jego stwierdzenie, że on nie wie, czy było w ciele, to się działo, czy poza ciałem, dotyczy faktu, że on nie wie, czy ta wizja była mu widziana przez jego wzrok fizyczny, czy też od razu na jego umyśle. Bo gdy Bóg udziela komuś wizję, to ma dwie możliwości. Albo w powietrzu tworzy obraz, którego nie ma, ja fizycznym wzrokiem ten obraz widzę, tak jak braterstwo w tej chwili widzę, że przede mną siedzicie i tutaj mój wzrok fizyczny to odbiera, ale równie dobrze, dla Boga nie ma żadnego problemu oddziaływać bezpośrednio na umysł danego człowieka i sprawić wrażenie, że on widzi czegoś, czego nie ma. Czyli on fizycznie tego przez ciało swoje nie widzi, bo nie ma tego czegoś. Myślę, że tak wiele wizji na przykład Jana było. Nie sądzę, że Bóg w powietrzu te wszystkie konie jej, prawda, i miecze, i te różne inni. To było oddziaływanie na umysł Jana, ale jeżeli była inna metoda użyta przez Boga, to oczywiście ja tego nie wiem. Bóg może zrobić to i tak, i tak. Dlatego Paweł mówi, że nie wie, co się działo przy udziale jego ciała, czy on to widział wzrokiem fizycznym, czy tylko w jego umyśle powstawały te obrazy, ale to nie ma znaczenia. Jaką techniką, metodą on to widzenie miał. Ważne jest, że je miał. A polegało na tym, że był zachwycony do trzeciego nieba. Zna też człowieka, i znowu powtarza to samo, że nie wie, czy to było w ciele, czy też nie, że był zachwycony do raju. A raj to nic innego jak trzecia ziemia, prawda? To jest ta ziemia i te niebiosa, na które czekamy, w których sprawiedliwość mieszka. Czyli Paweł mówi, że miał wizję, widzenie warunków, które będą panowały w królestwie. Zarówno w tych duchowych, w duchowym wymiarze, w niebie, w trzecim niebie, jak i w społeczeństwie ludzkim, organizacji człowieka w trzeciej ziemi. Mówi, że był zachwycony do tych rzeczy i słyszał niewypowiedziane słowa, których się człowiekowi nie godzi mówić. Skoro się nie godzi mówić, to pewnie Paweł nikomu nie powiedział. Nie powtórzył, nawet nam nie napisał. Nie możemy o tym poczytać, co Paweł widział w ramach swoich wizji. Wielkie wyróżnienie dla Pawła. Inni apostołowie nie mieli takich ogromnych wizji. Nie mieli takich informacji, jakie miał on. On to widział, że był traktowany w sposób inny niż pozostali apostołowie. W sposób wybitny. I o tym mówi, że nawet rzeczy, których się człowiekowi godzić nie mówi, słyszał i widział. I on mówi też, że z takiego człowieka się będzie chlubić, ale z samego siebie nie będzie się chlubić, chyba że tylko ze swoich słabości. Albowiem jeśli bym się chciał chlubić, nie będę głupim. Nie zrobię niczego nieprzyzwoitego, gdybym chciał się chwalić, czy też chlubić, bo jak gdyby mam czym. Przecież jestem traktowany w wybitny sposób. Ja widziałem rzeczy, które będą w królestwie działały. Jak tam będzie w trzecim niebie i w trzeciej ziemi. Nie godzi się nawet człowiekowi o tych rzeczach mówić, a ja człowiek to wiem i widziałem. Mówi, nie powiem nic niewłaściwego, bo prawdę powiem, ale wstrzymuje się od dalszego opowiadania o tym, czego on doświadcza z ręki Boga. Żeby co? Dlaczego się wstrzymuje? Aby o mnie ktoś nie rozumiał ponad to, czym mnie być widzi albo co słyszy ode mnie. Czyli żeby tylko tyle o mnie myśleli, co sami widzą. Nie żebym ja sam rekomendował samego siebie, żebym opowiadał, że Bóg taką łaskę mi udzielił, pozwolił mi zobaczyć takie rzeczy, zrozumieć takie rzeczy. Wspomniał, że miał rzeczy, takie widzenia, nie godzi się o nich człowiekowi mówić, przestaje o tych rzeczach mówić, a swoją ocenę postawia tylko na podstawie tego, co inni widzą albo słyszą od niego. Tak samo zresztą działał nasz Pan. Gdy go pytano, kim jest, to mówił, że jego czyny, jego słowa mówią o tym, kim on jest i on nie potrzebuje sam siebie rekomendować. To właśnie jest to, że ci, którzy sami siebie rekomendują, to właśnie są ci, którzy nie powinni się rekomendować, że zawsze powinni się rekomendować swoim postępowaniem, a nie tym, że się zgłaszają. Jeszcze siódmy i teraz najważniejszy, ten siódmy werset. Podsumowuję ten swój wywód. A iżbym, żebym się zacnością objawienia nader nie wynosił, dany mi jest bodziec albo cierń ciału, anioł szatan, aby mnie policzkował, żebym się nad miarę nie wynosił. Dwa razy w tym wersecie mówi, że ten cierń, ten bodziec był mu dany, żeby się nad miarę nie wynosił. To znaczy, że Pawłowi groziło wynoczenie się nad miarę. Z tego wniosek, że jemu groziła duchowa pycha. Z tego powodu, że był tak wybitnie traktowany przez Boga. I Bóg uznał za właściwe dać mu ten cień, żeby nie doprowadzić do powstania takiej pychy. Są takie jednostki w ludzie Bożym, brat Russell także nią był, które są w wybitny sposób traktowane przez Boga. Bóg ma z nimi jak gdyby do czynienia indywidualnie i oddzielnie. A to dlatego, że z powodu swego poświęcenia, gorliwości dla Pana są przez Niego traktowani w sposób szczególny. Ma na przykład Paweł, jak wiemy, był głównym apostołem. Brat Russell w Paruzji miał również takie szczególne stanowisko. Wobec tego Bóg udzielał im pewnych informacji, które były tylko dla ich własnego użytku. Paweł tutaj mówi, że miał wizję do trzeciego nieba, do trzeciej ziemi, nie godzi się o tych rzeczach mówić człowiekowi, były to tylko dla niego informacje. Powstaje pytanie, czy dlaczego Bóg uznał za właściwe udzielić mu informacji tylko dla niego samego? To po co one były, kiedy on nie miał nikomu innemu ich powiedzieć? Przecież prawdę należy objawiać dalej. Otóż każdy nauczyciel, żeby być dobrym nauczycielem, musi wiedzieć więcej niż to, co ma przekazać. Gdyby przyszedł do szkoły nauczyciel do klasy i wiedział w swoim umyśle tylko to, co przekazać dzieciom, to na żadne pytanie z sali nie mógłby odpowiedzieć. Przekazałby to, co ma do przekazania, a ktoś mówi, a ja mam pytanie. Skoro tak, prawda, pan, brat, siostra, czy ktokolwiek inny powiedział, to jak to się ma do tego? A on mówi, no niestety, przepraszam, ja żadnych więcej informacji nie jestem w stanie udzielić, bo wszystko, co wiedziałem, wam przekazałem. Jak budzi się niejasność w waszym umyśle albo jakaś sprzeczność w tym, co powiedziałem, nie jestem w stanie niczym jej wyjaśnić, bo ja nic więcej nie wiem ponad to, co wam powiedziałem. Zatem każdy, który jest szczególnym w ręku Boga, miał dodatkowe informacje, żeby lepiej swój urząd wypełnić. On musiał widzieć wszystko z lotu ptaka. Musiał rozumieć zależne, różne relacje w systemie boskiego planu. On nie mógł tylko znać samych faktów, które miał opisać w listach i dla nas to miało pozostać. On musiał wiedzieć, z czego to wszystko wychodzi. On musiał znać korzeń, z którego to wyrasta. Żeby w razie, gdyby były jakieś problemy, niejasności, to on na podstawie tego korzenia inaczej to wszystko opowie. A skoro to do was nie dociera, skoro to jest niejasne, to budzi wasze wątpliwości, no to spójrzmy na to z innego punktu widzenia. Sięga do korzenia i znowu próbuje z tego korzenia inną roślinką, inną odnogą pokazać im, o co chodzi. Dlatego potrzeba wiedzieć więcej, niż ma się przekazać. Podstawowa zasada dobrego uczenia innych. Nauczyciel musi wiedzieć więcej, niż ma do nauczenia. Te liczne wizje i dodatkowe objawienia dla Pawła, jak już powiedzieliśmy, jednocześnie stanowiły zagrożenie dla jego pychy, która mogła się w nim rozwinąć, bo Paweł mówi, żebym się nad miarę nie wynosił. I powtarza to dwukrotnie w wersecie 7. Być może, ale to tylko mówię być może, bo na to nie ma żadnych dowodów biblijnych, być może Paweł, i o czym Bóg wiedział, miał skłonności już wcześniej do pychy. Być może to właśnie z tego powodu, że Paweł miał skłonności do pychy i miał pewne elementy pychy, nie przyjął naszego Pana za swego życia, gdy był tutaj nasz Pan, za jego życia, gdy nasz Pan był na ziemi. Przecież Paweł był mniej więcej rówieśnikiem naszego Pana. Żył w tym samym czasie, w tym samym kraju. Słyszał o naszym Panu na pewno, przecież cały Izrael słyszał. On był wśród tej warstwy wyższej tego narodu, szczególnie zainteresowanej Mojżeszem, zakonem i tym Mesjaszem, który miał się pojawić. Ale być może Paweł uważał siebie za zbyt wielkiego wcześniej, żeby od prostych, niewykształconych ludzi, rybaków, bo Jezus zwykle takimi się otaczał i tacy byli jego uczniami, żeby od nich przyjąć prawdę. Być może, mówię to tylko być może. Taka jest dla mnie logiczna dedukcja na podstawie tego, co Biblia nam podaje na temat Pawła. I dopiero gdy ten wielki Paweł spadł oślepiony z konia w pył ziemi, kiedy musiał być podniesiony i prowadzony przez innych i do tych, których jechał prześladować, wtedy pycha Pawła dostała potężny cios. W jednej chwili została zabita prawdopodobnie. I to całkowicie zmieniło jego spojrzenie na życie. Czy bez tego ciernia Paweł odniósłby zwycięstwo i mógłby pod koniec życia powiedzieć, tak jak wiemy, że powiedział, dobry bój bojowałem, bieg dochowałem, wiarę zachowałem, zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą odda mi Pan, on sędzia sprawiedliwy w on dzień? Czy mógłby tak powiedzieć? Ja osobiście sądzę, że nie mógłby tak powiedzieć. Bo skoro Bóg dał mu ten cierń i nie wycofał go pomimo jego próśb i Paweł mówi, że było to po to, żeby się nie wynosił, to znaczy, że gdyby mu ten cierń cofnął, to Paweł by się ucieszył lepszym wzrokiem. Miałby do końca swego życia, przez ileś lat, lepszy wzrok. Ma może nawet bardzo dobry. Ale poniósłby duchową stratę na wsze czasy. I utracił, może mógłby utracić nie tylko malutkie statko, ale albo życie wcale. Bo skoro Bóg uznał to za konieczne i Paweł współdziałał potem z tym, to znaczy, że miało to służyć jakiemuś celowi, a nie tylko po to, żeby dokuczyć i uprzykrzyć Pawłowi życie. Czy nie lepiej zatem przeżyć ileś lat życia ze słabym wzrokiem, by na wieki cieszyć się życiem w boskiej naturze? Albo w przypadku naszych cierni, czy nie lepiej choćby całe życie mieć jakąś trudność, z którą musimy się zmagać, która nas nie odstępuje, cały czas nam to życie uprzykrza, a Bóg jak gdyby pomimo tego, że bardzo byśmy chcieli, nie zabiera, nie usuwa tej przeszkody. Czy nie lepiej to mieć i znaleźć się w królestwie, gdzie życie będzie trwało w doskonałości już po wieczne czasy? Z pewnością jest to korzystne dla nas, żeby tak było. Zwłaszcza, że Bóg jeszcze w tym życiu z powodu tych cierni, tych bodźców w naturze dozwala, żeby nam pomóc i tak coś nam daje. I tak nam czegoś udziela. Bo chociaż Bóg nie odpowiedział Pawłowi na jego modlitwę w sposób, jaki on się spodziewał, nie usunął jego dolegliwości, słabego wzroku, to jak mówiliśmy na wstępie, udzielił mu więcej łaski, więcej siły, żeby zwyciężyć pomimo słabego wzroku, żeby zrekompensować Pawłowi to wszystko, co do jego życia wprowadził ten słaby wzrok. Dlaczego taka forma pomocy jest lepsza? Dlaczego lepiej mieć różne ciernie, na które Bóg dozwala i więcej boskiej pomocy niż odwrotnie? Nie mieć żadnych cierni w życiu, a jednocześnie mieć mniejszą boską pomoc. Dlaczego to jest lepsze? Ponieważ łaska Pana jest pomocna we wszystkich sferach naszego życia. Wszystkich sprawach i trudnościach. Nie tylko jest pomocna w tym przypadku, z którego powodu została nam udzielona. Gdyby Pan oddał wzrok Pawłowi, to pomógłby mu tylko pod tym jednym względem. Paweł miałby lepszy wzrok. Przyniósłby mu tylko ulgę w tej jednej rzeczy. A ta dodatkowa łaska, moc, jaką Pawłowi udzielił, sprawiła, że ona była boska moc, czyli Bóg był przy nim obecny w każdej chwili jego życia bardziej niż byłby, gdyby Paweł miał lepszy wzrok. Żeby to lepiej zrozumieć, to ja używam takiego przykładu z samochodem. Wyobraźmy sobie, że ktoś, najlepiej to z braterstwa weźmy sobie kogoś, jakiś brat mieszka z dala od zboru, no może nie tak bardzo daleko, 20 parę kilometrów. Komunikacja jakaś tam jest do zboru, ale w dni powszednie. A w niedzielę akurat nie kursują te autobusy i on ma problem z dotarciem do zboru, taki brat. Ktoś życzliwy mógłby mu chcieć pomóc, ja ci kupię za niewiele pieniędzy używany samochód. Można kupić tanio, prawda, teraz można kupić za 500 zł, 1000 zł, jakieś samochody starsze, żebyś mógł dojechać do tego zboru. No i ktoś mu życzliwy ulitował się nad jego problemem, że nie może mieć kontaktu ze zborem, bo to w jesieni, w zimie trudno przecież nawet na rowerze jechać, gdyby chciał, a może nie może. Kupił mu ten samochód. Z jakiego powodu mu kupił samochód? Ano, że ten brat nie mógł jeździć na zebrania. Chciał mu pomóc w tym aspekcie, żeby mógł dojechać na zebrania, kiedy nie ma komunikacji w niedzielę. Ale czy gdy przyjdzie niedziela i on pojedzie na zebranie i wróci, a potem przyjdzie poniedziałek i on w ten poniedziałek musi załatwić jakąś sprawę w urzędzie, w gminie, 15 km od miejsca zamieszkania, to mu się ten samochód nie przyda? No przyda. Pojedzie w poniedziałek do gminy. A we wtorek może wnuczek albo wnuczka zachorowała jego i trzeba do lekarza zawieźć to dziecko? Czy nie może tym samochodem zawieźć wnuczka we wtorek do lekarza? Może. Ale on nie po to dostał samochód, żeby wnuczkę zawieźć, czy do gminy pojechać do urzędu. Ale z innego, ale on rozlewa się ten samochód na inne sfery jego życia. W środę być może jakiś brat go odwiedzi, trzeba na dworze po niego wyjechać, może ma bagaż i w środę pojedzie, też go użyje. I tak każdy inny różny dzień mogą być różne potrzeby i on tego samochodu użyje. Ale nikt nie dawał mu tego samochodu po to, że się użalił nad jego wnuczką, czy nad jego urzędem w gminnym, czy na tym, że przyjeżdża gość, brat z bagażem, a nie ma czym po niego wyjechać. Z innego powodu to było dane, ale ogarnia inne sfery życia. I tak samo jest z boską łaską, boską pomocą. Ona się pojawia z jakiegoś powodu, z jakiegoś ciernia, który nam szczególnie dotyka nas. Bóg się do nas przybliża ze swoją łaską i mocą, żeby nam wyrównać tą niedogodność, a jednocześnie jest z nami bliżej przez cały czas naszego życia. I gdy Paweł to zrozumiał, to powiedział w wersecie 9 i 10, raczej się wtedy więcej chlubić będę ze słabości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. Dlatego się kocham w słabościach, w potwarzach, niedostatkach, prześladowaniach, uciskach dla Chrystusa, bo gdy jest słaby, wtedy jest mocny. Tu jest klucz tej tajemnicy, jak to można być słabym, im słabszym, tym mocniejszym. Bo gdy jest słaby, jako człowiek, z większymi problemami, trudnościami, bodźcami, cierniami, tym jestem bardziej mocny, bo Bóg wszystko to wyrównuje, do mnie się bardziej przybliża. Zatem te wszystkie nasze ciernie, które możemy mieć w życiu, mają dwie korzyści, dwie ogromne korzyści. Jedna korzyść, pomagają nam w rozwijaniu odpowiedniego charakteru do królestwa, tak jak było z Pawłem. Blokowały jego skłonności do pychy i zbyt do dużego mniemania o sobie, szczególnie, że był kimś wybitnym w ręku Boga. To miał tym większe zagrożenie. Pan z miłości do niego zablokował mu samym wzrokiem rozwój pychy. Druga korzyść tych cierni to, że ich obecność, po to, żeby nam pomóc duchowo, ich obecność sprowadza na nas dodatkową łaskę Boga. Bóg, widząc nasze ciernie i bodźce, większe trudności, z którymi musimy się borykać, wyrównuje nam to wszystko swoją większą łaską. Jest bliżej nas z tego powodu, żeby wyrównać tą niedogodność, która się pojawiła w naszym życiu z powodu takiego albo innego ciernia. Pamiętajmy zatem w naszym życiu o tym przykładzie Pawła. Myślę, że po to został nam opodany i opisany, żeby nam pomóc w naszych cierniach, bo każdy jakieś ma i bez tego nie można uniknąć. Jeżeli mamy, są one z dozwolenia Pana, żeby realizowały w nas duchowe korzyści, jakie On przewidział. Zatem nie przeszkadzajmy Mu w tym, co sami chcemy, żeby On w nas dokonał, żeby nas duchowo rozwinął i doprowadził do stanu, który będzie się nadawał do królestwa bez względu na klasę, w jakiej przyjdzie nam w tym królestwie się znaleźć. Myślę, że można to postępowanie Pana wobec Pawła, wobec każdego z nas podsumować tym, co Dawid w psalmie 118-23 napisał, że od Pana to się stało i jest dziwne, a lepiej by było cudowne oddać to słowo w oczach naszych. Bo zrozumienie boskiego postępowania rzeczywiście napawa nas podziwem dla sposobów, w jakim On wpływa na to, że my rozwijamy się duchowo, a często robi to w tak zagadkowy sposób, że my jako ludzie nigdy byśmy się na to nie zdecydowali. Nigdy byśmy sobie jako ludzie żadnego ciernia nie dodali, żeby mieć duchowe korzyści. Chcielibyśmy tych cierni unikać. Na szczęście nie nasza jest to decyzja i bardzo dobrze, bo gdybyśmy unikali tych rzeczy, a w końcu uniknęlibyśmy rozwoju duchowego, czego Pan sobie nie życzy, chciałby nas duchowo rozwijać, bo nas miłuje. Zatem spójrzmy na nasze ciernie i nasze bodźce życiowe z tego punktu widzenia, jako pomoc od Boga do rozwinięcia duchowych łask, do duchowego charakteru. I pamiętajmy, że tam, gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Nawet jeżeli mamy te ciernie, to one przynoszą duchowe korzyści które nam pozostaną na zawsze, a poza tym ściągają na nas dodatkową łaskę Boga już w tej chwili, bo Bóg chce nam wyrównać tę niedogodności w naszym życiu, które te ciernie i bodźce wprowadziły. Dziękuję za uwagę, życzę błogosławień za nas wszystkich.